Dzień dobry, dobry wieczór. Ciężko oszacować porę, o której będziemy się słyszeli w tej audycji, ale to nie ma znaczenia. Możemy sobie zadać proste pytanie, jako wszyscy fani sportu, ile znaczą dobre historie? Bo powiedzmy sobie szczerze, to, co nas przyciąga emocjonalnie, co pozwala nam zbudować przywiązanie do tego, co się dzieje w wydarzeniach danego sezonu, to są po prostu dobre historie. Uwielbiamy comebacki, uwielbiamy, jak upada hegemon. Uwielbiamy underdogów i uwielbiamy po prostu coś, co potrafi nas wzruszyć. I myślę, idealnym tego przykładem potrafią być Detroit Lions z poprzedniego sezonu. Ale też kochany przez nas, fanów futbolu, film Draft Day. I celowo tutaj nie użyję polskiego tłumaczenia, bo ostatni gwizdek nigdy nie powinien się pojawić w żadnym serwisie streamingowym, ani przede wszystkim umyśle osoby tłumaczącej. Ale to właśnie Draft Day jest idealnym epitomem tego, jak historie potrafią zagrać na naszych emocjach i jak potrafią przyciągnąć naszą uwagę, bo powiedzmy sobie szczerze, tak jak to co roku powtarza Nick Underhill, to jest zły film. Ale to jest film o durnych i przyciągających historiach, bo chcemy, żeby Son Weaver pokonał wszystkich i odegrał się na tym złym GM-ie Seattle Seahawks. Chcemy, żeby Vontae Mack poszedł jak najwyżej. I ten film pokazuje też to, co jest bardzo interesujące w idei futbolu amerykańskiego, czyli draft, te 500 historii, które na przełomie 3 dni potrafią zająć nasze umysły, potrafią zająć umysły wszystkich dziennikarzy i wprowadzić nas w atmosferę niewiarygodnego szaleństwa, która wróci za 365 dni. Każda historia draftu, nie tylko pierwszego wyboru, 10 czy 20, ani Mr. Irrelevanta, powinna zostać opowiedziana. I dlatego chciałbym Was zaprosić na audycję. To jest Uniwersytet Futbolu, audycja dedykowana właśnie draftowi NFL. Ja nazywam się Dominik Kędzierowski, a moim towarzyszem w tej podróży będzie Paweł Sałata.
Cześć, witam. Wymyśliliśmy sobie właśnie podcast pod tytułem Uniwersytet Futbolu, w którym będziemy Wam przez najbliższe tygodnie, a pewnie również przed następnym sezonem i w trakcie następnego sezonu przybliżać właśnie historie związane z zawodnikami szykującymi się do draftu. Będziemy ich trochę pewnie oceniać, trochę przybliżać ich historię. Będziemy mówić również o całych klasach, jeśli chodzi o pozycje poszczególne, czy też o całych, mamy też odcinki zaplanowane o całych zespołach i ich klasach draftowych, która wchodzi w danym sezonie. Na dzisiejszy odcinek, na sam początek, chcemy rozpocząć od dwóch rozgrywających, do których należał zeszły sezon, którzy byli rozpatrywani również przy trofeum Heismana, byli dwoma finalistami, czyli będziemy rozmawiać o Jadenie Danielsie z LSU oraz o Michaelu Penixie z Waszyngtonu.
Tak, będziemy rozmawiali o dwóch zawodnikach, którzy nie tylko przejęli cały dyskurs związany z poprzednim sezonem i sprowadzili go do swoich osób. Porozmawiamy także o zawodnikach, którzy są idealnym, wręcz sztampowym przykładem tego, jak wygląda dwóch zawodników, którzy zmienili Wiemy, że draft potrafi być przytłaczający. To jest ponad 200 zawodników wybranych na raz, to jest 500 zawodników, jeśli nie więcej, każdego roku, którzy trafią do ligi chociażby na tydzień. I łatwo się w tym wszystkim zagubić. I dlatego chcemy przede wszystkim skupiać się na jednym, dwóch, może trzech nazwiskach na dany odcinek i przede wszystkim też zrobić to w krótszej formie. Nie zabierać wam godziny waszego czasu, nie zabierać wam prawie godziny. Skupimy się na krótszych odcinkach, skupimy się na indywidualnych historiach, bo to jest w drafcie najciekawsze i nie będziemy tego robili tak jak ESPN ma tendencję w trakcie transmisji draftowych, czyli nie skupimy się na tragediach indywidualnych, skupimy się po prostu na tym, jaką drogę przebył dany zawodnik, co potrafi pokazać na boisku i być może co wy możecie w nim dostrzec. A zaczniemy od osoby, o której rozmawialiśmy z Pawłem godzinami, o której wiele osób rozmawiało, Jaden Daniels. Pamiętam go jeszcze z Arizona State. To było bodajże 3 lata temu z Karolem Potasiem z NFL Polska nagrywaliśmy zawodników, na których warto zwrócić uwagę. Już wtedy przewijał się Jaden Daniels, Arizona State, a mimo wszystko minęło 5 lat. Ja odkąd on zaczął karierę w Tempi i dopiero teraz wracam do tego, dopiero teraz możemy sobie szczerze powiedzieć, że Jaden zasługuje na miejsce w NFL. I jaka jest twoja opinia o nim, Paweł?
No, ja go zauważyłem trochę może troszeczkę później niż ty. Dopiero kiedy stawiał swoje pierwsze kroki właśnie w LSU w zeszłym sezonie. W zasadzie od pierwszego meczu, który włączyłem tam w tym sezonie i zobaczyłem tego nowego rozgrywającego. No, zwrócił od razu moją uwagę, zresztą chyba nawet wtedy od razu do siebie napisałem, że co ty o nim sądzisz, pytałem no bo już widziałem potencjał właśnie na draft i to na draft wysoko tak naprawdę. Już wtedy zdradzał pewne szczegóły w swojej grze, które no, przyciągały wzrok przede wszystkim, bo jest zawodnikiem przekrojowym, potrafi zarówno dobrze biegać, jak i rzucać. Jest bardzo atletyczny, mimo takiej może sprawia wrażenie troszeczkę takiej wątłej postury może, ale mimo wszystko jest odpowiednio zbudowany i potrafi przekuć to po prostu w efekty w swojej grze.
Myślę, tutaj do kilogramów powinien nabrać. I to jest coś, co się pojawia rokrocznie, bo już pamiętam głosy po pierwszym sezonie, kiedy on szturmem podbijał Pac-12, że on ma potencjał, ale jest wątły. I czuję się, jakbyśmy trochę zatrzymali czas, bo co roku powtarza się ta sama dyskusja. W przypadku Danielsa słowo stagnacja stało się wielką charakterystyką przy jego nazwisku. I dobrze widzieć, że on wykorzystał tę drugą szansę, jaką było przeniesienie się do LSU, bo jednak jego pierwszy sezon też pokazywał nam zawodnika, którego już może lubiliśmy, ale przede wszystkim znaliśmy z poprzednich występów w Barwach Arizona State. I ten sezon, podobnie jak sezon Joe Burrowa, staje się nagle taką gwiazdką spadającą z nieba dla panów tego zespołu. I też możemy tutaj podkreślić korelację, że Jaden zaczynał swoją karierę wtedy, kiedy Burrow właśnie zbawiał świat rozgrywających w Luizjanie. I tak jak powiedziałeś, że Jaden jest zawodnikiem bardzo nieco interesującym, to ekscytującym do oglądania. Oglądasz go z wielką przyjemnością, spojrzysz na niego trochę głębiej, coś tu zaczyna budzić w tobie znaki zapytania. Zaczynasz patrzeć na niego krytycznym okiem i uświadamiasz sobie, ale to jest super, ale nie do końca. I pierwsze moje takie zastrzeżenie, jakie by tutaj było, to tak jak kochamy mobilnych rozgrywających. Ile osób rok temu śledziło się na widok Anthony'ego Richardsona? Na pewno nasza dwójka, myślę, że 99%, które miały przyjemność oglądać Richardsona, i tutaj też możemy pozwolić moją przyjaciółkę, która przywiozła merch z Florydy, więc trzeba zdradzić kochaną Louisianę. Wracając. Jaden jest jednym z najlepszych rozgrywających, jakich w życiu widziałem pod kątem wizji boiskowej, kiedy ma piłkę w ręce. I żyjemy mimo wszystko w erze mobilnych rozgrywających, to oni dodają bonusową wartość do ofensywy. Zawsze sprawia to, że defensywa jest przerażona, musi brać pod uwagę, że rozgrywający może uciec, że rozgrywający może coś zrobić. I w przypadku Jadena mówimy o zawodniku, który miał najwięcej yardów na bieg od 2014 roku, więcej niż Lamar Jackson, który jest uważany za najlepszego w lidze profesjonalnej pod tym względem. Tylko pytanie tutaj brzmi, czy z jego budową, z jego tendencją do walki o każdy yard, rzucania się w dwóch, trzech zawodników, nie uważasz, że jego kariera stoi pod dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi o zdrowie?
No dokładnie, właśnie to jest taki element, który mnie najbardziej zawsze martwił w jego grze i o ile powiedzmy w grze na uniwersytecie, gdzie no nie oszukujmy się, część tych meczów podczas sezonu jest po prostu ze słabszymi drużynami, ze słabszymi pass rusherami, którym no, łatwiej jest uciec. O tyle zderzenie z taką rzeczywistością NFL-ową, no może go boleć. Jeszcze to oczywiście zależy od zespołu, do którego trafi, no ale też właśnie wspomniałeś o Joe Burrowa. Jego historia też właśnie od razu mi się przypomina, kiedy właśnie patrzę na drugą szansę Jaydena również w LSU. I patrząc na to, co Burrowa spotkało w NFL już na dzień dobry, już w pierwszym miesiącu, już w pierwszych meczach, gdzie praktycznie stracił pierwszy sezon, no może rodzić spore obawy również o Jaydena.
Przerabialiśmy to też z Antonem Richardsonem, który został zbudowany w laboratorium, gdzie tych zastrzeżeń do jego budowy fizycznej nie było żadnych. Mój problem z Danielsem też pod kątem jego biegania jest taki, że on ucieka do tego w każdej możliwej sytuacji. I tutaj nawet podeprę się statystykami, bo jeżeli on trzyma piłkę przez dłużej niż 2,5 sekundy, 1/4 jego zagrań to jest ucieczka, to jest bieg. To jest zawodnik, który bardzo często spojrzy na swój pierwszy read w akcji i już zaczyna uciekać. To jest zawodnik, którego widzieliśmy kilkukrotnie, kiedy miał akcję RPO. Nie postanowił rzucić, minęło może 1,5 sekundy, on już biegnie z powrotem. On nie do końca potrafił zaufać swoim skrzydłowym, linii ofensywnej i już uciekał, bo za bardzo ufał temu, że może uciec, może coś zrobić na własną rękę. I to faktycznie działało. Ale pamiętajmy, że futbol akademicki jest wiele innym zwierzęciem niż futbol profesjonalny, gdzie ten czas na reakcję jest o wiele mniejszy, gdzie wszystko się odbywa na, powiedzmy, prędkości półtora, jeżeli prędkością 1,0 byłby futbol akademicki. Nie można funkcjonować w taki sposób, że twoim pierwszym instynktem zawsze jest ucieczka. Nie, jeżeli chcesz być rozgrywającym na najwyższym poziomie.
I tutaj jeszcze dorzucę może drugą taką rzecz, która u niego może nieco martwić, bo jeżeli nawet miałby zrezygnować trochę z tego biegania, z tego uciekania i szukać jakichś rozwiązań rzutowych, na przykład pod presją, to jego szybkość samego wyrzutu i takich właśnie szukania jakichś takich niekonwencjonalnych zagrań trochę stoi pod znakiem zapytania z tego co zdążyłem zaobserwować. Więc ta jego
Pełna zgoda.
ucieczka jest prawdopodobnie takim rozwiązaniem, w którym on się czuje po prostu dobrze i bezpiecznie. Natomiast rzeczywiście starcie z tą profesjonalną ligą może po prostu w przenośni dosłownie zaboleć.
Jak zapoznawałem się z Jadenem, moja opinia o nim była taka, że to jest świetny game manager i dodatku mobilny, z ręką, która jest w stanie wykonać każdy rzut. I po tych wszystkich latach dalej uważam, że on ma rękę, która jest w stanie wykonać każdy rzut. Ale nie mylmy pojęcia, że jest w stanie z tym, że on będzie to robił. On nie robi tego regularnie. On ma rękę wystarczającą, ale to nie jest ręka, która będzie zachwycała i budziła postrach w obrońcach. I przede wszystkim widzimy to w rzutach na pierwszą, drugą strefę, zwłaszcza do linii bocznej, gdzie ta prędkość nie jest taka, jak moglibyśmy sobie wymarzyć. On ma świetną, daleką piłkę, ale też widzimy, że nie jest to regularne. I taki jedną rzecz, która bardzo mnie gryzie pod kątem Jaydena, jest to, jak nisko on gra pod kątem podań. Bo widzieliśmy te bomby do Malika Neighborsa i Briana Thomasa, ale jest to też, co zaobserwował Nate Tice, kiedy opisał sylwetkę Jaydena. On, jeżeli ma schemat, który ustawia jednego skrzydłowego nisko, drugiego wysoko, Jayden w większości przypadków gra na tego ustawionego niżej. On był jednym z najgorszych rozgrywających w futbolu akademickim, jeżeli chodzi o głębię rzutu w trakcie trzecich prób. I w NFL, mimo te pierwsze próby, utrzymanie tej piłki to jest bardzo ważna rzecz. Nie możesz grać tak ryzykownie i liczyć, że uratuje cię daleki bieg albo daleka piłka, bo to nie jest strategia długofalowa.
No to
W
się nie
przypadku
zdarza tak
Jaydena,
często po prostu.
dokładnie. Jeżeli Jayden zawsze będzie grał tak pasywnie, nie będzie miał odwagi, aby nawet zagrać do tego głębiej ustawionego skrzydłowego, to jest ciężka rzecz do naprawy. To jest bardzo ciężka rzecz do naprawy, a nie mówimy tu już o bardzo młodym rozgrywającym, mówimy tu o zawodniku, który ma za sobą 5 sezonów doświadczenia jako starter. I popełnianie takich błędów mentalnych, czy powolne reagowanie na to, co się dzieje na boisku, bo Jaden Daniels jest inteligentnym rozgrywającym. On dobrze czyta grę, ale przed snapem. Jego bardzo łatwo wpędzić w strach, który go zmusza do ucieczki, który zmusza go do używania tych nóg. I tutaj się boję, że to już jest 5 lat, które spełzły na niczym, bo tak naprawdę to był pierwszy sezon, odkąd on zaczął karierę akademicką, w którym widać było jakikolwiek postęp. I pytanie moje jest takie, czy ten postęp w ogóle będzie kontynuowany w NFL? Wiadomo, że trafi do lepszych trenerów, Ale nie mówmy też sobie, że on miał złych kolegów w LSU. Oczywiście w defensywie, ale on nie grał z defensywą. On miał wystarczający zespół, żeby ten postęp miał miejsce. Tylko ten postęp musi teraz mieć miejsce dalej.
No, dokładnie. Właśnie tylko nie wiem, ja na przykład jak oceniasz kwestię tego, że nawet patrząc po rankingach WR-ów tegorocznych, no dwóch jego kolegów jest bardzo wysoko. No, Neighbors można dyskutować, czy nie jest w ogóle numerem jeden. Reszta też bardzo mu w tym pomagała. Czy to nie jest jakiś podatek od jego po prostu tegorocznego progresu?
Szczerze, częściowo to pomagało, widać było synergię z tymi rozgrywającymi. Też troszeczkę Jaden im ograniczył statystyki, ich produkcję, bo jeżeli on nie czuł się na tyle pewnie, żeby wykonać dalekie podanie, on tego nie robił. I częstą krytyką w przypadku Danielsa, jego gry podaniowej, jest fakt tego, że on się boi grać środkiem. Widzieliśmy to w NFL na przykładzie Jalena Hurtsa, że jeżeli nie grasz środkiem jako rozgrywający, to bardzo ogranicza sobie pole manewru i regres jest niemalże wskazany, ponieważ nie używasz 1/3 boiska. I stopowych rozgrywających, a wiemy, że ten dyskurs, czy Daniels będzie w stanie wyprzedzić Drake'a May, czy jest w stanie kontendować z Calebem Williamsem, on ma miejsce. Ale oni są w stanie rzucać środkiem. W teorii, nawet w praktyce, jeżeli wyciągniemy statystyki, Jaden Daniels ma najwyższy passer rating na rzutach powyżej 20 yardów środkiem. Ale on ma tych prób mniej, o wiele mniej. On nie lubi rzucać środkiem, jest gorszy od nich, jeżeli chodzi o krótsze rzuty. I jego styl gry w tym momencie to jest o wiele większe boom or bust, niż chcielibyśmy, aby to miało miejsce. Bo gdzieś myślę po tych wszystkich latach, zwłaszcza w tych ostatnich 2 sezonach, kiedy brał całe elfy na swoje barki, tego naklejka game managera spadła i stał się o wiele bardziej ryzykownym rozgrywającym. I można go temperować. Myślę, że jeżeli trafi pod dobrego trenera, to nie będzie nawet żadnych kłopotów w NFL z przenosinami i adaptacją do stylu gry. Ale te znaki zapytania, jakkolwiek nie są skromne i jak one nie są ukryte pod głębią tej ekscytującej gry, jaką Daniels oferuje, sprawiają, że dosyć się martwię. I myślę, że on będzie tym rozgrywającym, który może najwięcej stracić, jeżeli trafi do złego miejsca w NFL.
No tak, ale już jakby trochę też przechodząc, bo widzę, że my trochę mamy czas taki, czas nas goni, jeżeli chcemy się zamykać w tych 20-30 minutach, tak jak
Tak
zapowiadaliśmy,
jest plan.
więc wprowadzając jakby już drugiego bohatera powoli naszego dzisiejszego spotkania, jest coś, co Jaydena łączy z Michaelem Penixem, i to jest właśnie te problemy, które się pojawiają pod presją. Z tym, że to, co ich z kolei dzieli, to jest to, że Jaden jednak ma tą mobilność, która na uczelni przynajmniej mu pozwalała produkować po prostu nogami. Natomiast Michael to jest ta statua, która rzuca po prostu za genialnej w tym sezonie linii. I teraz pytanie właśnie, który więcej ma do stracenia wchodząc do NFL, gdzie obaj mogą trafić na, no mogą różnie trafić, mogą trafić na środowisko, które jeszcze bardziej im pomoże się rozwinąć, a z drugiej strony mogą trafić właśnie na gorszą linię, która będzie więcej tych presji przepuszczała. I porównując ich, tak naprawdę, który może więcej stracić, bo też no, Penix ma. No, wiemy, że ma dużą historię związaną właśnie już z kontuzjami, już na uczelni.
Wiesz, gdybym miał zrobić osobiście przejście między tymi dwoma zawodnikami i jeżeli zakończyliśmy, że Daniels jest tym, który może najwięcej stracić spośród topowych rozgrywających, to dla mnie Penix jest jednym z tych rozgrywających, którzy są, cudzysłowie, najbezpieczniejsi. Bo wiesz, co od niego dostajesz, wiesz, jak on się czuje, w jakim systemie on się czuje komfortowo, jak on operuje komfortowo, jest o wiele mniej nieprzewidywalności w jego grze, o wiele mniej tej finezji i szaleństwa, jakie oferuje Jaden. I jedną taką statystyką, która właśnie podsumowuje Danielsa, jest to, że wyższy stosunek presji do saków od niego w ostatnich latach w futbolu akademickim miał tylko Sam Howell. I widzieliśmy się i widzieliśmy, jaką tragedią pod tym kątem był Sam Howell w NFL. W przypadku Penixa, jeżeli chodzi o trzymanie piłki przez te właśnie okolice 2,5 sekund, Penix ma najniższy stosunek presji do saków. To jest zawodnik, który faktycznie łatwo go można sprowokować do paniki, łatwo można wymusić na nim, żeby popełnił jakiś błąd. Jednocześnie to jest zawodnik, który regularnie się usprawnia w tym aspekcie i statystycznie to widać. Penix, jakkolwiek byśmy nie chcieli mówić, że on pod presją nie daje rady, on potrafi zadbać o piłkę, on potrafi nie popełniać tych błędów. I oczywiście cieniem rzutuje na nim ten finał, gdzie cały Waszyngton położył się cieniem, ale z drugiej strony półfinał z Teksasem to jeden z najlepszych występów w ogóle w futbolu akademickim, jakim widzieliśmy. I tutaj jasno mogę powiedzieć, ja nie uważam, że Penix ma wiele do stracenia. Oczywiście to będzie rozgrywający wybrano o wiele później, więc też ryzyko będzie o wiele mniejsze niż w przypadku Danielsa. Też wątpię, żeby zespoły się nastawiały, że Penix wejdzie, od pierwszego dnia będzie ich zbawcą. Ale jest to zawodnik, który może być takim cichym kandydatem i znikąd pojawić się i poprowadzić ten zespół do jakichś sukcesów. Jestem w stanie zobaczyć Penixa, który ma długą karierę w NFL, jeżeli zdrowie mu dopisze. Pamiętajmy, że po przenosinach do Waszyngtonu zdrowie dopisało.
No właśnie, tylko czy historia właśnie z kontuzji też nie będzie trochę wpływała na, no bo tak jak mówiliśmy, większe w NFL czeka, każdego rozgrywającego czeka większa presja, ogólnie szybsze tempo i wśród rozgrywających, którzy mają skłonności do takiej paniki, zastanawiam się też nad elementem po prostu psychiki w związku z przebytymi już kontuzjami, no bo Penix przez te ostatnie 4 sezony, 4 czy 5, zaliczył 2 razy zerwane ACL, 2 razy problem z barkiem. I pytanie, na ile to tkwiło po prostu w jego głowie, że w momencie, kiedy on spotka się z jeszcze większą presją i będzie miał cały czas w pamięci jakby te swoje poważne kontuzje, czy to jeszcze bardziej nie spotęguje tego panikowania przy takich okazjach?
Myślę, że nie rzutuje to na jego grę w ogóle, bo gdyby to miało miejsce, widzielibyśmy to już w barwach Waszyngtonu. Nie widzieliśmy tego, za to widzieliśmy rozgrywającego, który pod kątem manipulowania kieszeni i nawigowania się w niej jest jednym z najlepszych w swojej klasie i jednym z najlepszych w ostatnich latach, jaki w ogóle wchodzi do ligi. Penix nie jest mobilnym rozgrywającym, powiedzmy sobie szczerze, tak jak powiedziałeś na samym początku, to jest statua. To jest zawodnik, który większość swoich zagrań będzie prowadził z kieszeni. Ale to jest zawodnik, który jest inteligentny, ma bardzo szybką mechanikę rzutu, która w ogóle nie jest podparta jego pracą nóg. I ta jego praca nóg jest dla mnie większą czerwoną flagą w jego przypadku niż nawigowanie presji i działanie pod presją. Ale też mówimy o zawodniku, który w przeciwieństwie do Danielsa, który potrafi czasem rzucić nie w tempo, potrafi wykonać rzut, ale nie w tempo. Penix jest jednym z najlepszych przyjaciół, jakich skrzydłowy może sobie wymarzyć. Penix jest top 3 rozgrywających tej klasy, jeżeli chodzi o rzucanie w tempo, jeżeli chodzi o rzucanie piłki tam, gdzie tylko skrzydłowy może ją złapać. Jest to dosyć banalne stwierdzenie, które często pewnie komentatorzy używają, kiedy zobaczymy jakiś fenomenalny chwyt, że to było rzucone w jedyne miejsce, gdzie skrzydłowy mógł to złapać. Ale futbol jest właśnie dyscypliną, gdzie te milimetry, centymetry potrafią odegrać wielką różnicę. Penix takie rzuty wykonuje i on wykonuje te rzuty regularnie. Spotkałem się też z opinią, że jeżeli chodzi o pokonywanie cover 3, które oczywiście odeszło do lamusa pod kątem futbolu profesjonalnego, ale myślę, że za jakiś czas może wykonać comeback, nie ma lepszego rozgrywającego w tej klasie. Penix jest zawodnikiem, który swoją inteligencją, siłą rzutu i wyczuciem, jak kooperować ze swoimi skrzydłowami, nikt się z nim nie równa tutaj. Bo Caleb Williams potrafi wyczarować coś z niczego, Jaden potrafi zaskoczyć mobilnie, Drake May potrafi rzucić fenomenalną armatę, ale widzieliśmy to wielokrotnie w trakcie sezonu, czy z Jalenem Polkiem, czy z Jaylenem McMillanem, ale przede wszystkim z Romeo Odunze, że Michael Penix jest najlepszym przyjacielem każdego skrzydłowego. I to jest bardzo ważną cechą pod kątem bycia profesjonalnym rozgrywającym. Bo ilu rozgrywających widzieliśmy, którzy spalili się, bo mieli fenomenalną rękę, czy mobilność, czy potrafili uciec z kieszeni, albo czytali grę w fenomenalny sposób, ale brakowało im tego, aby rzucić idealnie w tempo, rzucić idealnie w to ciasne okno i pozwolić skrzydłowemu bezpiecznie złapać piłkę, przy okazji nie narażając ich na jakieś problemy zdrowotne. Zadajmy sobie pytanie personalnie, nas dwóch. Ile razy się frustrowaliśmy, że Derek Carr rzucił taką piłkę, po której skrzydłowy jedyne, co mógł zrobić, to zderzyć się czołowo z kaskiem obrońcy. W przypadku Penixa takich rzutów jest mało i pod kątem później drugiej rundy, trzeciej rundy, naprawdę brałbym tego zawodnika, brałbym go w ciemno. Ilu mieliśmy rozgrywających, którzy są statuami, a jednak potrafili sobie poradzić? To oczywiście wymaga to trochę lepszej linii ofensywnej, ale nie mylmy bycia statuą z zawodnikiem, który nie jest w stanie się nawigować w kieszeni. Penix to prawda nie kupuje czasu tak jak Daniels, Williams czy JJ McCarthy albo w ogóle Bo Nix. To nie jest zawodnik, który będzie trzymał piłkę przez 4 sekundy, a to też nie jest zawodnik, który potrzebuje tych 4 sekund, żeby wykonać rzut, bo on wie, jak ma operować, on wie, kiedy ma pozbyć się tej piłki z rąk. I myślę, że ma wystarczająco dobrą mentalność, aby móc sobie poradzić w NFL, móc pokazać się z dobrej strony. Oczywiście z zastrzeżeniem, że będzie wymagało to w jego przypadku trochę lepszej sytuacji, trochę lepszej pomocy z linii ofensywnej, bo też miał jedną z najlepszych linii ofensywnych w ogóle w całym kraju, ale jest to zawodnik, który świetnie współpracuje z linią ofensywną, jest to zawodnik, który sam potrafi pomagać linii ofensywnej w identyfikacji systemów defensywnych. I dlatego otwarcie mogę powiedzieć, że ja wierzę w Michaela Penixa i wierzę w jego comeback. I pamiętajmy o czymś dosyć banalnym, na co myślę, liga profesjonalna będzie gotowa, ale na początku będzie to zawsze jakiś element zaskoczenia, to jest leworęczny rozgrywający. I to jest zawsze minimalna zmiana, która jest w stanie wytrącić defensywę z równowagi, bo musisz się zaadaptować do innych zachowań, do innych ruchów motorycznych, tak samo jak oczywiście twoja linia ofensywna, ale to jest element zaskoczenia zawsze.
Zdecydowanie, także może już zbliżając się do końca, w takim razie, tak jak powiedziałeś, druga, trzecia runda to jest twoim zdaniem miejsce dla Michaela Penixa, a jak stawiasz mniej więcej Jadena w tym stawieniu? Pierwsza runda? Znajdzie się
Oczywiście, że
chętny?
tak. Oczywiście, że tak. I mamy to
Na i na ile
stare
wysoko
pytanie.
mniej?
To jest właśnie to pytanie, które zawsze mamy przy rozgrywających, gdzie musimy sobie podzielić na gdzie byśmy wzięli rozgrywającego i gdzie rozgrywający powinien być wzięty. Czyli próżnia versus oczekiwania. I oczywiście waga pozycyjna sprawia, że Jaden Daniels pójdzie w top ten. Jeżeli on nie pójdzie w top ten, naprawdę nie powiem, że będę rozczarowany, będę delikatnie skonfundowany. Ale pierwsza runda to jest mus. Gdybyśmy chcieli oceniać w próżni, jest to rozgrywający, którego myślę każdy zespół chciałby mieć. Jeżeli on poszukuje kogoś, kto jest ekscytujący, kto jest ogromnym talentem, kto chce mieć własną kalkę Lamara Jacksona, też pamiętajmy, że Lamar przynajmniej nie bał się rzucać środkiem i był o wiele agresywniejszy jako rozgrywający. Jest to zawodnik, na którego wielu scoutów popatrzy i pomyśli sobie, że nasz trener go naprawi.
No
Ale
przede wszystkim to jest
patrząc na...
też bardzo
Tak.
nowoczesny rozgrywający, bo myślę, że większość teraz systemów ofensywnych bardziej się, znaczy chętniej sięga po takiego zawodnika niż właśnie po taką statuę, no, do której trzeba już podejść z jakimś szczególnym pomysłem po prostu, a Jaden jest właśnie taką bardziej jakby uniwersalną, nowoczesną wersją rozgrywającego i myślę, że szczególnie z tego powodu chętnych nie powinno brakować właśnie nawet w top ten.
Oczywiście, że tak. Ale gdybym miał oceniać w próżni, czysto pod kątem talentu, Jaden jest bliżej końca pierwszej rundy. To jest na granicy pierwszej a drugiej rundy, gdybyśmy się chcieli pozbyć wagi pozycyjnej. I nawet na pożegnanie możemy tutaj wyciągnąć statystykę, która sprawia i potwierdzi, dlaczego Jaden jest tak relatywnie nisko oceniany, bo przecież jak chcielibyśmy sobie pomyśleć, ale co to są za wady? No, chłopak. Powiesz mu, żeby rzucał więcej, może będzie rzucał więcej. Da się to przerobić z trenerem. Ale jeżeli połowa twoich presji kończy się biegiem albo sakiem, połowa. Dokładna cyfra rzutów pod presją jego to jest 50,6%. Wszystko inne kończyło się sakiem albo ucieczką. I to są tendencje, które bardzo długo się naprawia pod kątem bycia zawodnikiem. To nie są tendencje, które naprawisz w jeden obóz treningowy, nie w dwa. To jest już bycie zawodnikiem, jakim jesteś. Bo jeżeli się nie pozbywasz takich nawyków po 5 latach gry na bardzo wysokim poziomie, mimo wszystko, w jednej z najlepszych konferencji, a potem najlepszej konferencji w futbolu akademickim, nie wiem, co musi się wydarzyć, aby takie tendencje zostały wyplenione. I tak jak powiedziałeś, to jest nowoczesny rozgrywający. Penix to jest z kolei rozgrywający bliżej tej starej daty, ale dobrze widzieć, że można odbudować karierę. I jeżeli masz świetne wejście do futbolu akademickiego, a potem będą cię trapiły kontuzje, albo trafisz na stagnację i twój program zostanie uderzony przez oficjelów i niemalże zamknięty za kupowanie rekrutów, to wciąż można się odbudować.
I zapraszamy
I
do LSU najlepiej.
tak, jeżeli jesteś rozgrywającym, możesz się odbudować i pokazać, że nie wszystko jest stracone, bo jesteśmy czasem bardzo szybcy do skreślenia danego zawodnika. I Daniels i Penix będą pokazywali nam tylko, że historie comebacków są jednym z naszych ulubionych. Bo kto nie kibicował Danielsowi, żeby wygrał Heismana, kto nie kibicował Penixowi i Huskies, żeby w końcu zrzucili te prawdziwe blublady z tronu futbolu akademickiego. Przede wszystkim, poza byciem dobrymi zawodnikami, oni są jeszcze lepszymi historiami. I ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Tobie również, Pawle, i zapraszamy już niedługo.
Dziękujemy i do usłyszenia.